Storybox przedstawia książkę Rafała Dębskiego Żar tajemnicy, część drugą serii Rubieże Imperium. Czyta Roch Siemianowski. Piraci na jakiś czas przestali być problemem. Po zniszczeniu krążownika stracili serce do walki i umknęli z pola boju. Niektóre jednostki skorzystały nawet z napędu nadprzestrzennego, żeby się wyrwać pościgowi. Pozorowany odwrót zdał egzamin. Tym bardziej, że Bernhard wydał dodatkowo dyspozycję, aby niszczyciele cesarskie zachowywały się tak, jakby nie umiały zgrać manewrów z republikańskimi. To jeszcze bardziej rozzuchwaliło piratów. I tym większe było ich zdumienie, kiedy rozpadająca się w ucieczce formacja nagle zawróciła i w pełnym porządku runęła na rozciągnięte w pogoni jednostki. Bandyci dysponowali najróżniejszym sprzętem, pochodzącym z różnych okresów ewolucji flot kosmicznych i najróżniejszych klas. Naturalne więc było, że okręty miały niespójne charakterystyki. A pościg, nawet bez tego, zawsze ma to do siebie, że siły się rozciągają. Po zwrocie półsferyczna formacja sił połączonych od razu wysłała do diabła dwa wrogie niszczyciele i fregatę. Zaskoczenie i przewaga ognia wytworzyły miażdżącą dominację. Wtedy do walki bezpośredniej włączył się krążownik. Rzeczywiście, jego kulejący lot okazał się podstępem. Kiedy przyszło do konkretnych działań, przyspieszył do 50% prędkości światła. Szybko znalazł się w strefie działań, strzelając ze wszystkiego, czym dysponował. Jednostki piratów kryły się za nim, najwyraźniej zamierzając się przegrupować i zorganizować do kontrnatarcia. W tym momencie przyszła pora na podjęcie działania przez niszczyciele Amandy i Guardada. Wystrzeliły do przodu, łukami biorąc Herkulesa w kleszcze. Wtedy Siren przesunęła się na szczyt półsfery, a Saragossa na sam dół. Kiedy Grease i Fitzcarraldo znalazły się na wyznaczonych pozycjach, okręty szyku głównego przeniosły cały ogień na wielką jednostkę. To był klasyczny manewr. Piraci na pewno go znali, a przynajmniej znała go spora część ich dowódców. Nie mieli jednak możliwości zapobiec temu, co się działo. Krążownik był twardy. Aidan zgadzał się z opiniami doświadczonych kapitanów, że zniszczenie tej klasy okrętu bywało trudniejsze niż nawet pokonanie pancernika, jeśli tylko dysponował dobrze wyszkoloną, zdeterminowaną załogą. Jednak zmasowany ogień i poprzednie awarie ograniczające siłę ognia zrobiły swoje. Osłony siłowe i pancerz zewnętrzny również zostały już nadwyrężone w dotychczasowych zmaganiach. Herkules wypruwał w siebie pociski kinetyczne, rakiety jądrowe, strzelał z potężnych dział laserowych. Średnie jednostki rozluźniły formacje, rozproszyły się i przeszły do manewrów unikowych. Teraz rzeczywiście dwa pozostałe w szyku okręty cesarstwa musiały odejść od osi półsfery. Zatem, podczas gdy Amanda z Edgarem prażyli z boków, Moreno z Aidanem pomknęli, by ująć krążownik kleszczowym atakiem w płaszczyźnie wertykalnej. Osłony siłowe jęczały pod ciosami broniących Herkulesa mniejszych jednostek. Ale ponieważ sekcja naprawcza skupiła się podczas krótkiej przerwy w walce przede wszystkim na nich, sprawowały się bardzo przyzwoicie. Rozszczelnienie trzech kajut modułu mieszkalnego 2, zameldował Rodrigo po kolejnym wstrząsie. Ktoś był w środku? Podczas alarmu bojowego nikt nie powinien przebywać w części mieszkalnej, ale ludzie miewali różne pomysły. Raczej nie. Czujniki nie meldują substancji właściwych dla organizmu ludzkiego. Dobra, to siedźcie na tyłkach i nie ryzykujcie napraw podczas uników. Melduj, jeśli stanie się coś poważniejszego. Tak jest. Lecz nic poważniejszego już się nie stało, bo właśnie w trzech punktach krążownika wykwitły odblaski wybuchów. Widać było wydobywające się w próżnię powietrze. W dodatku Fitzcarraldo podszedł na tyle blisko, żeby uruchomić działo hybrydowe, służące zasadniczo do zadań inżynieryjnych, ale posiadające ogromną moc niszczycielską na bliskich dystansach. Był w nie wyposażony jako jedyny spośród niszczycieli cesarskich, gdyż wypełniał również zadania jednostki ratunkowej. Kiedyś już Guardado proponował użycie go podczas bitwy w ogładzie Regora, ale Samuels odmówił, ponieważ nie chciał łamać konwencji. Lecz teraz walczyli z piratami, więc porozumienia wojenne nie obowiązywały. Zresztą, piraci sami z upodobaniem używali tej niszczycielskiej broni. Dlatego kapitan Fitzcarralda nawet nie zwracał się o pozwolenie do dowódcy. Po prostu wypalił, zamieniając co najmniej dwa górne pokłady krążownika w krwawą kaszę.